Będziemy dzisiaj czytali z Ewangelii Łukasza, z 7 rozdziału, od 36 do 50 wiersza. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 36 do 50 wiersza. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwóm darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami stropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś się mało odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Tak na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do głównego wątku naszych rozważań, mała dygresja na temat tej historii i jej bohaterów. Jest to jedna z kilku historii, z kilku przykładów w Biblii, gdzie bohaterem jest mężczyzna i kobieta. I jak widzimy w tej historii, ale także w wielu innych, często jest tak, że jeżeli jest takie zestawienie mężczyzna a kobieta, to okazuje się, że tym, kto ma rację, jest kobieta. Że to kobieta się właściwie zachowuje, że to kobieta jak gdyby więcej rozumie, mądrzej postępuje i generalnie no wychodzi lepiej jako bohater tej historii niż mężczyzna. Zwróćmy uwagę na Biblię pod tym kątem. Jest kilka takich zestawień. Na przykład podam na przykład Debora i Barak, Abigail i Nadab z Nowego Testamentu, Maria i Judasz Iskariot. Podobna sytuacja, gdzie też właśnie Maria z kolei namaściła Pana Jezusa. Nie wspomnę o różnego rodzaju przypowieściach Pana Jezusa, o wdowach, niewdowach. Bardzo często jest tak, że gdy Biblia przeciwstawia zachowanie mężczyzny i kobiety, to kobieta ma rację, a nie mężczyzna. No wiemy, że na przestrzeni dziejów mężczyźni nieraz wymachują Bibliami, dowodząc tutaj na podstawie Biblii czasami bardzo prymitywnego patriarchatu. Ja nie mówię, że Biblia tutaj jakoś zrównuje rolę, albo że Biblia jest feministyczna. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi. Chcę tylko powiedzieć, że tutaj świadectwo Biblii na temat mężczyzny i kobiety nie jest jak gdyby takie jednoznaczne, jakby nam się czasami wydawało. Oczywiście są role, tutaj Biblia jasno wskazuje, kto takie role powinien pełnić, ale to nie znaczy, że kobieta w sprawach, również w sprawach duchowych, również w sprawach rozumienia Biblii, również w sprawach rozumienia czy też odczytywania właśnie i woli Bożej i tego, co ma do powiedzenia, nie ma nic do powiedzenia, wręcz przeciwnie, czasami wręcz tutaj wyprzedza, czy może mieć lepsze rozeznanie, lepsze wyczucie niż jeden mężczyzna. I tutaj właśnie taka sytuacja trochę miała miejsce. Ale przejdźmy teraz do tego, na czym chciałbym się dzisiaj głównie skupić. W tej historii zauważamy kilka bardzo takich ciekawych rzeczy, można powiedzieć bardzo ciekawych prawidłowości na temat relacji człowieka z Bogiem, na temat tego, co robi Bóg, ale także na temat tego, co robi człowiek. Pierwszą taką rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, że bardzo ładnie mamy tutaj pokazane to, jak ważną rolę w relacji człowieka z Bogiem odgrywa wdzięczność. Że w zasadzie wdzięczność człowieka za to, co Bóg dokonał, jest jednym z najważniejszych, jednym właśnie z fundamentalnych takich, można by powiedzieć, tutaj podstaw, czy też w relacji, jaka wiąże człowieka z Bogiem. Mamy w tej historii taki też bardzo zwięzły, bym powiedział wręcz łopatologiczne podsumowanie dzieła zbawienia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale spójrzmy na wiersz 41 i 42. Tutaj Pan Jezus opowiada bardzo prostą historię, która tak naprawdę, jak się zastanowimy, jest doskonałym podsumowaniem, doskonałą ilustracją zbawienia z łaski, którego potrzebuje każdy człowiek. Było dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. Żaden z nich nie mógł oddać. Pan Bóg obydwóm przebaczył. Koniec, kropka. Każdy człowiek ma dług przed Bogiem, jeden większy, drugi mniejszy. Żaden człowiek nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie u Boga, niezależnie od tego, czy nagrzeszył mniej, czy więcej, bo tutaj możemy dodać, grzech nie jest problemem ilościowym, w sensie takim, że to nie jest tak, że jak nagrzeszymy mniej, to jest łatwiej, jak nagrzeszymy, to jest więcej, to jest jakoś trudniej. Każdy potrzebuje zbawienia, bo grzech jest przede wszystkim tutaj, jak można powiedzieć, problemem jakościowym. Człowiek najbardziej dobry, najbardziej sprawiedliwy w swojej sprawiedliwości nie jest w stanie zbliżyć się do Boga. Nie jest w stanie spełnić standardów Bożych, może nawet bardziej precyzyjnie to ujmując. Każdy człowiek dlatego potrzebuje Bożego przebaczenia i Bóg oczywiście przebacza. Oczywiście nie należy tego fragmentu rozumieć w sposób taki uniwersalistyczny, że Bóg każdemu przebaczał, no bo z innych fragmentów Biblii wiemy o tym, że jest potrzebna pokuta, jest potrzebne nawrócenie, ale człowiek, który pokutuje, człowiek, który się nawraca, to zbawienie od Boga otrzymuje. Otrzymuje w taki sposób, że Bóg mu daruje. Daruje to, co nagrzeszył, daruje to, co jest winien i w związku z tym może zostać zbawiony. I z tego tutaj oczywiście dochodzimy w taki ładny i płynny sposób do kwestii naszej wdzięczności, do kwestii tego, że ta wdzięczność człowieka względem Boga za to, co Bóg dla niego uczynił, jest bardzo ważna, jest fundamentalna. Jeżeli mamy problem czasami wytłumaczyć komuś to, że każdy człowiek potrzebuje łaski, również ten dobry, grzeczny i sprawiedliwy, możemy przytoczyć tą historię. Tutaj jest bardzo ładnie pokazany, bo jest tu właśnie taki bohater też, można powiedzieć, sprawiedliwy, pozytywny. Pan Jezus nic nie mówi na temat tego, że ten faryzeusz, nie wiem, był zły, prowadził podwójne życie. Raczej wydaje się w tej przypowieści, że oddaje tutaj sprawiedliwość jego czynom, jego życiu, jego właściwym postępkom. Ale nie zmienia to faktu, że ten człowiek również potrzebował zbawienia. Wiemy i oczywiście często na to zwracamy uwagę, że ludzie często jednak na to zbawienie próbują zasłużyć i mimo to, iż Biblia mówi inaczej, no to człowiek woli z Bogiem rozmawiać w oparciu o swoje własne zasługi i osiągnięcia. Nie zdaje sobie sprawy z tego jakościowego problemu, jakim jest grzech, ciągle wydając mu się, że no, trochę sprawiedliwości, trochę dobrych czynów, trochę dobrego z naszej strony może się do czegokolwiek tutaj Bogu przydać. No ale Biblia tutaj uczy troszeczkę inaczej. Tylko chcę właśnie tutaj podkreślić jedną rzecz. No, ludzie są przyzwyczajeni do pewnych sposobów, do pewnych nawyków myślenia, do pewnych schematów, można by powiedzieć. I ten schemat właśnie budowania swoich zasług, budowania takiego, można by powiedzieć, handlowego, transakcyjnego podejścia do Boga i zbawienia, no, wydaje się nam gdzieś głęboko zakorzeniony w naszej naturze. Ale z drugiej strony tutaj mamy piękny obraz wdzięczności, prawda? I gdy się zastanowimy nad tą wdzięcznością, to też widzimy, że to nie jest coś takiego, co ludziom jest jakoś strasznie, strasznie trudno zrozumieć. To jest naturalne. Pan Jezus użył prostej przypowieści, którą wszyscy zrozumieli. Nie musisz się nawrócić, żeby zrozumieć, co to jest wdzięczność. Nie musisz stać się dzieckiem Bożym, żeby zrozumieć, co to jest wdzięczność. Nie musisz, nie wiem, doznać nie wiadomo jakiego oświecenia ze strony Boga, żeby zrozumieć, co to jest wdzięczność. To jest też, można powiedzieć, bardzo prosty i zrozumiały koncept, prawda? Bardzo, bardzo proste i jasne, intuicyjne, bym wręcz powiedział, intuicyjna wręcz dla każdego człowieka zasada. Problem nie jest to, że człowiek tego nie potrafi zrozumieć. Problemem chyba raczej jest to, że człowiek no, jak gdyby nie do końca chce się z tym zgodzić, nie do końca chce się z tym pogodzić, nie do końca mu to pasuje. Ale nie może powiedzieć, że tego nie rozumie. Chyba nie ma człowieka, który nie może, który by mógł powiedzieć, że nie rozumie, co to znaczy, że coś dostaję, że coś mi zostaje darowane i ja jestem za to wdzięczny. Tutaj jest to bardzo jednoznacznie pokazane. Oczywiście, jeżeli jest wdzięczność, jest też ważna relacja osobowa, no bo wdzięczni jesteśmy już komuś konkretnemu. No, jeżeli z kimś zawieramy transakcję, niekoniecznie musimy tę osobę dobrze poznać, niekoniecznie musimy tę osobę od razu lubić, niekoniecznie musimy tę osobę nawet mocno poważać. No, w momencie, kiedy jesteśmy już coś komuś wdzięczni, to ta sytuacja trochę się zmienia, prawda? No, trudno być wdzięcznym bezosobowo. I może to jest też problem dla ludzi, że no, nie chcą być wdzięczni Bogu, bo wiedzą, że to wymusza po prostu bliższą, bardziej osobową relację. Coś zmusza uznanie właśnie racji Boga, łaski Boga, wielkości Boga, zależności od Boga. I z tym ludzie mają problemy. Ale nie z tym, że nie są w stanie zrozumieć, że nie są w stanie zrozumieć drogi zbawienia. Raz jeszcze, jeżeli dla kogoś droga zbawienia się wydaje zagmatwana, trudna, nie wiadomo jaka, to niech pamięta o tym, że są takie dwa wiersze w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie jest właśnie proste podsumowanie tego, co robi Bóg z człowiekiem. Że niezależnie od wielkości naszej, że po pierwsze każdy ma dług, po drugie ten dług może być różny, ale niezależnie od tego, jaki on jest, żaden człowiek nie jest go w stanie spłacić. Bóg ten dług za nas spłaca, Bóg nam go daruje, Bóg nam okazuje łaskę. I dalej już z kontekstu tej historii widzimy, że możemy być Bogu wdzięczni. I teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, która tutaj też jest tak właśnie pokazana, a jest bardzo ciekawa. Pokazuje ona, że ludzie różnią się w swoim stopniu, można powiedzieć, doświadczenia Bożej łaski, doświadczenia czy też przeżywania Bożej wdzięczności wobec Boga, jakiejś takiej, można powiedzieć, głębi i intensywności tej relacji, jaka tworzy się między Bogiem a człowiekiem dzięki właśnie Jego łasce, dzięki jego przebaczeniu. Tutaj jedna pułapka, dzisiaj będzie trochę takich pułapek myślowych, których mam nadzieję będziemy sprytnie unikać, ale to nie znaczy, że nie będę na nie zwracał uwagę. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że to Bóg musi więcej wysiłków włożyć w zbawienie jednego czy drugiego człowieka. To nie jest tak, że tutaj ta kobieta grzeszna to była dla Boga jakimś wielkim wyzwaniem i Bóg musiał nie wiadomo jakiego wysiłku i nie wiadomo jak wielkich pokładów łaski użyć, żeby ją mógł zbawić. Natomiast tego faryzeusza to Bóg zbawił w sposób jakiś taki ładny, gładki i prosty, bo był sprawiedliwy. Nie, cena za zbawienie każdego człowieka jest taka sama. Pan Jezus na krzyżu musiał umrzeć tak samo za sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Za tych, którzy dużo nagrzeszyli, za tych, którzy mało nagrzeszyli. Za faryzeuszy i prostytutki, za morderców i ludzi dobrze się prowadzących. Tutaj od strony Boga nie ma rozróżnienia i cena jest taka sama. Problem leży w nas, problem leży tutaj w naszym postrzeganiu, w naszym odbiorze, w naszej reakcji, w naszej jak gdyby tutaj gotowości przyjęcia tego wszystkiego, co Bóg nam daje. Różny stopień wdzięczności, różny stopień doświadczenia tej łaski. I oczywiście tutaj no, jest też pokazana pewna prawidłowość, ale też nie oznacza to, że musimy się do niej jakoś bardzo przywiązywać, że często jest tak, że ludzie, którzy otrzymali od Boga, ludzie, u których ta przemiana życia była szczególnie radykalna, taka można powiedzieć spektakularna, widowiskowa, no, głębiej przeżywają, są w stanie okazać Bogu więcej wdzięczności, jak gdyby głębiej tej łaski doświadczają. Ale no, to mówię, to jest pewna prawidłowość, nie musimy się do niej nadmiernie przywiązywać. Myślę, że raczej ważniejsze dla nas jest to i raczej ważniejsze jest to, byśmy dzisiaj wyszli stąd właśnie też z jakimś takim poczuciem i przekonaniem, że mamy wpływ, że w pewnym sensie od nas to zależy, jak odbieramy, jak głęboko odbieramy Bożą łaskę, jak głęboko odbieramy Boże przebaczenie, jak głęboko ono nas zmienia, jak głęboko nas kształtuje. Być może nasze życie po nawróceniu nie oznacza, czy też moment nawrócenia nie był w naszym życiu jakimś takim momentem, no nie wiem, spektakularnej przemiany takiej, że nie wiem, przestaliśmy nagle się źle prowadzić, kraść, mordować, robić nie wiadomo czego. Ale to nie oznacza w tym momencie, że przed nami jest zamknięta droga do tego, aby bardzo głęboko i bardzo intensywnie przeżywać i doświadczać Bożej łaski, przeżywać i uświadamiać sobie również to, że byliśmy grzesznikami i niewypłacalnymi dłużnikami, którzy potrzebowali zbawienia i starać się właśnie w tym, aby nasze życie, nasza relacja z Bogiem nie była powierzchowna, nie była taka trochę zdystansowana, jak to sobie tutaj za chwilę zobaczymy, tylko właśnie pełna i głęboka, bo jest ryzyko, każdy nas stoi przed takim zagrożeniem, powiedziałbym, miarkowania Bożego przebaczenia i miarkowania Bożej łaski, jakiegoś takiego relatywizowania i traktowania jej w jakiś taki sposób może nie dość głęboki, może powierzchowny, może trochę lekki i łatwy, dlatego że gdzieś tam brakuje nam tego jakiegoś doświadczenia, można by powiedzieć, wynikającego z naszego życia, które w jakiś taki naturalny sposób wzbudzałoby w nas więcej wdzięczności, więcej zaangażowania. Ale powtórzę raz jeszcze, to nie oznacza, że dostaliśmy mało łaski. To oznacza, że gdzieś tam tutaj w naszym życiu są jakieś mechanizmy, które powodują, że nasz odbiór, nasze postrzeganie jest, bym powiedział, bardziej zdystansowane i powierzchowne. Tak więc mamy tutaj wdzięczność jako podstawowy, jeśli nie jeden z podstawowych takich fundamentów relacji człowieka z Bogiem. Człowiek zbawiony, człowiek wierzący to jest człowiek wdzięczny. Człowiek, który jest wdzięczny Bogu za to, co Bóg mu uczynił. Ale mamy też tutaj pokazane to, że ta wdzięczność i też można powiedzieć doświadczenie tego, co Bóg dla nas uczynił, bywa od nas odbierane w różny sposób, z różną intensywnością. Nie zawsze jest tak, że w automatyczny sposób działa to u wszystkich tak samo. Kolejna sprawa, na którą teraz chcę zwrócić uwagę, i to jest to właśnie, jest to powiązane z tym jakimś takim naszym stopniem doświadczenia przez nas tego, co robi Bóg, jest to, w jaki sposób nasze działanie, w jaki sposób nasze postępowanie, nasze czyny mogą lub mogą współdziałać lub nie współdziałają właśnie z Bożym działaniem i z Bożym przebaczeniem. Tutaj znowu dochodzimy do pewnej pułapki, na którą warto się chwileczkę zatrzymać. Ludzie czasami mają taką tendencję, że patrzą na łaskę Boga i działanie Boga jako przeciwieństwa, jako przeciwstawienia. I to na takiej zasadzie, że więcej łaski Bożej musi oznaczać mniej mojego działania. Więcej Boga, mniej mnie. I odwrotnie. Moje działanie, moja inicjatywa to tylko przeszkody, wręcz wyzwania rzucone Bożej łasce. Próby ograniczenia Boga z mojej strony. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli rzeczywiście patrzymy na zbawienie jako element transakcji między stronami, no to rzeczywiście jest to uzasadnione, no bo w tym momencie im więcej damy z siebie, im więcej to, co jesteśmy w stanie sami Bogu dać, tym mniej potrzebujemy łaski. Ale to działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w tym takim transakcyjnym schemacie zbawienia, kiedy patrzymy na zbawienie jako element po prostu wypadkowy pomiędzy naszymi zasługami i tym, co może nam dać Bóg. Natomiast jeżeli odrzucimy to myślenie, jeżeli odrzucimy tego rodzaju pułapkę, to widzimy, że tego rodzaju to takie alternatywne myślenie nie musi mieć zastosowania i wręcz nie powinno mieć takiego zastosowania. Wróćmy na chwilkę do naszej historii i spójrzmy na tych naszych bohaterów. Powiedzieliśmy już sobie, że tak po ludzku mówiąc, każdy z nich dostał troszeczkę w cudzysłowie inną dawkę łaski. Mówimy to nie tak, że Bóg coś mi zrobił więcej, to raczej ich reakcja, ich nastawienie, ich stosunek był różny i skutkował takim, a nie innym nastawieniem. Nie chcę mówić, że faryzeusz w ogóle nie otrzymał łaski, że mało w tym wypadku oznacza zero, bo nie mamy podstaw, by coś takiego twierdzić. Trzymamy się tego, że i faryzeusz czegoś doświadczył, jakiegoś przebaczenia, i ta kobieta. Natomiast głębia doświadczenia, głębia przeżycia w jednym i drugim przypadku była inna. I teraz tak. Wracając do tego naszego, nazwijmy to, transakcyjnego modelu i przeciwstawiania łaski i działania, moglibyśmy powiedzieć, czy też moglibyśmy się oczekiwać czegoś takiego, że ten, który doświadczył mało łaski, będzie bardziej aktywny w swoich wysiłkach. Natomiast ta osoba, która tej łaski doświadczyła dużo, będzie bardziej bierna, bo w tym momencie jest już tak wypełniona łaską, że nic zrobić nie musi. Jeśli jednak spojrzymy na zachowanie tych naszych bohaterów, to widzimy, że jest dokładnie odwrotnie. Widzimy, że ta kobieta, która zdała sobie sprawę z tego, co Bóg dla niej zrobił, która zdała sobie sprawę z ogromu swojej winy, z ogromu tego, co Bóg musiał zrobić, jak wiele Bóg jej musiał przebaczyć, wykazuje się zaangażowaniem, działaniem, inicjatywą i no można powiedzieć, że robi wiele, w tym robi sporo rzeczy takich no, ciekawych i bardzo niezwykłych. Natomiast Szymon, faryzeusz, jest wycofany, zdystansowany, bierny, przyjmuje raczej rolę obserwatora, komentatora tego, co się dzieje. No i tutaj nawet z tego, co mówi Pan Jezus, no nawet nie do końca z tej takiej podstawowej gościnności tutaj się wykazał, no bo nawet nie dał Panu Jezusowi wody do umycia nóg, co ponoć w standardach bliskowschodniej gościnności, co ponoć jest standardem bliskowschodniej gościnności. Nie tutaj akurat tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale ponoć tak jest. Czyli można powiedzieć, że tak, osoba mocno dotknięta łaską wykazuje wiele inicjatywy, wiele działania, można powiedzieć, dokonuje wielu zabiegów po to, aby, no co, po to, aby właśnie okazać swoją wdzięczność Panu Jezusowi. Osoba, która gdzieś tak można powiedzieć, tą łaską została bardziej muśnięta niż tak naprawdę dotknięta, zachowuje dystans, zachowuje się w sposób, taki bym powiedział, no, bardzo chłodny, bardzo chłodny, ograniczony. Pokazuje nam to, myślę, właśnie bardzo ważną prawdę i chcę na to zwrócić uwagę i bardzo mocno to podkreślić. Jeżeli zapomnimy już ostatecznie i raz na zawsze o tym, że to cokolwiek robimy, ma to na celu budowanie jakichś takich naszych zasług przed Bogiem, to w tym momencie usunięte zostają jakieś takie wszelkie przeszkody, czy też wątpliwości, czy też niezrozumienie związane z tym, w jaki sposób czy też cokolwiek nam pozostaje do zrobienia wtedy, kiedy otrzymujemy od Boga łaskę i wtedy, kiedy tą łaską jesteśmy dotknięci. Nie ma w tym momencie przeciwstawienia. Nie ma w tym momencie Boże działanie. To w jaki sposób jesteśmy my dotknięci przez Boga i nasze wysiłki, nasze działania, nasze zabiegi w tym momencie przestają być czymś, co się nawzajem wyklucza, przestaje być czymś, co jedno zagraża drugiemu i co jest jakimś przeciwieństwem jedno i drugiego. Wręcz przeciwnie, i teraz jeśli spojrzymy na Słowo Boże, jeśli przypomnimy sobie, jak wiele również w Nowym Testamencie jest wezwań, napomnień, zachęt do tego, aby pewne rzeczy robić, aby pewnych rzeczy nie robić. Tydzień temu słyszeliśmy kazanie pastora na ten temat, który też właśnie kładł nacisk na to, że no, praktyka chrześcijańska, praktyka życia chrześcijańskiego sprowadza się przede wszystkim do działania, robienia tego, co jest dobre i właściwe i zaniechania, nie robienia tego, co jest złe i niewłaściwe. Wszelkie, można powiedzieć, dyskusje, rozważania, spekulacje są może czasami ważne i ciekawe, istotne, ale gdzieś schodzą na dalszy plan. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób powinniśmy reagować na Bożą łaskę, jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy Boża łaska, czy Boże przebaczenie, czy Boże działanie to jest coś, co powinno to jest coś, co nas w jakiś sposób ogranicza, coś, co sprawia, że powinniśmy być biernymi, to ta historia jest jednym zresztą z wielu przykładów, która pokazuje, że jest wręcz odwrotnie, że Biblia nas wzywa do czegoś zupełnie innego. Jeżeli przestaniemy patrzeć na Bożą łaskę i nasze działania jako na przeciwieństwa, to też nie będziemy mieć problemów z zrozumieniem wielu fragmentów Nowego Testamentu, które nas właśnie wzywają do różnego rodzaju działania. Jest ich wiele, można by ich przytoczyć wiele, ale wystarczy wziąć właściwie dowolny list chociażby apostoła Pawła, by zobaczyć, że po tym jak on opisuje działanie właśnie Boga, pokazuje naszą zależność od Boga, pokazuje łaskę Bożą, przechodzi, można powiedzieć, do bardzo konkretnych, przyziemnych napomnień i przykazań. Apostoł Piotr w swoim drugim liście pisze, iż łaska Boża obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Po czym w następnym wierszu mówi, dlatego uzupełniajcie tą łaskę właśnie, i tam jest wymienione mnóstwo rzeczy, które mamy robić. Łaska nie zawłaszcza naszego działania. Łaska nie pozbawia nas wolności, łaska nie pozbawia nas inicjatywy, łaska nie pozbawia nas woli i chęci do tego, aby działać, aby Bogu służyć i aby działać. Im więcej łaski, tym więcej naszego działania, tym więcej naszego wysiłku. Mało łaski i nasza postawa będzie w tym momencie raczej bierna i wycofana i oczekująca, tak jak postawa Szymona Faryzeusza. Jeżeli uważamy, że zostaliśmy dotknięci w ogromnym zakresie łaską, a wierzę głęboko w to, że zostaliśmy dotknięci, w tym momencie jesteśmy pobudzeni do działania, w tym momencie jesteśmy pobudzeni do aktywności. Nie ma tutaj przeciwieństwa. To ludzie zbyt często właśnie patrzą na pewne sprawy w kategoriach wzajemnie się wykluczających i w kategoriach alternatywy. My lubimy takie wybory albo-albo, prawda? Albo-albo. Nie mówię, że zawsze takie wybory są fałszywe, no bo służymy albo Bogu, albo mamonie, albo szatanowi, prawda? Tutaj akurat to nie jest tak, że ten wybór jest fałszywy. Ale w wielu wypadkach ludziom się mówi tak, że no w zasadzie... że w zasadzie życie to przede wszystkim wybory, a nie tak, że pewne rzeczy się na siebie nakładają. Albo praca zawodowa, albo życie rodzinne na przykład. Albo co tam jeszcze możemy sobie powiedzieć. Albo praca, którą lubisz, albo praca dobrze płatna. Mówię tak o przykład tego, żeby wam uzmysłowić, że nie zawsze myślenie w kategoriach alternatywnych jest prawidłowe. Mądry człowiek będzie starał się je przełamać. Będzie na przykład potrafił pogodzić życie rodzinne z pracą zawodową. Będzie potrafił połączyć to, co lubi, z tym, co powiedzmy ma jakiś tam praktyczny i finansowo korzystny wymiar. W myśleniu o Bogu, w myśleniu o Jego działaniu, myślę, że nie powinniśmy tutaj za bardzo właśnie operować tego typu alternatywami i rozumieć pewnych rzeczy w taki sposób, że jeżeli dostajemy dużo od Boga, jeżeli dostajemy wiele od Boga, jeżeli dostajemy wiele łaski od Boga, to gdzieś tam kończy się nasza aktywność, kończy się nasz wysiłek, kończy się nasze działanie, kończy się nasza odpowiedzialność, kończy się nasza wolność. Jeżeli wierzymy w to, że jesteśmy dotknięci Bożą łaską, która nas uświęca, co jest zgodne z tym, co mówi Boże Słowo, to wkładajmy maksymalny wysiłek w to, aby to uświęcenie rzeczywiście miało miejsce. Tak jak słyszeliśmy ostatnio, róbmy to, co należy robić, nie róbmy tego, co należy robić, czego nie należy robić. Uświęcenie wtedy będzie funkcjonowało. Oczywiście jest to współdziałanie. Jest to współdziałanie. Jest to współdziałanie Boga i nasze. Działanie Boga w naszym życiu nie oznacza naszej bierności. Działanie w naszym życiu nie oznacza naszego wycofania. Jeżeli wierzymy w to, co znowu jest oczywiście prawdą, że Bóg, że Boża łaska nas zachowa. Zachowa do końca, w sensie zachowania naszego zbawienia, w sensie wytrwałości do końca. Róbmy wszystko w naszym życiu, aby wytrwać, mówiąc krótko. Róbmy wszystko tak, żyjmy tak, organizujmy nasze życie tak, aby wytrwać. Nie po to, aby zasłużyć sobie na wytrwanie, bo kategorię zasług sobie już odrzuciliśmy. ale nie bójmy się współdziałać z Bogiem, nie bójmy się działać w taki sposób, który będzie dowodem na to, że nasze życie jest właściwą reakcją na to, co Bóg dla nas uczynił. I teraz ta wdzięczność, o której powiedzieliśmy sobie wcześniej, jest właśnie jednym z takich, można powiedzieć, motywów, z jednej takich płaszczyzn, na której to współdziałanie właśnie człowieka z Bogiem jest bardzo dobrze widoczne. Notabene nie jedynym, bo można tutaj poszukać jeszcze kilku innych, nie będziemy teraz do nich nawiązywać, ale myślę, że wdzięczność jest, tak jak powiedziałem na początku, taka fajna, łatwa i zrozumiała. Praktycznie każdy człowiek rozumie, co to wdzięczność. I każdy chrześcijanin, jeżeli mu mówimy, bądź wdzięczny za to, co Bóg dał, reaguj tak, jak człowiek wdzięczny, będzie wiedział, co ma robić. Będzie wiedział, w jaki sposób ma, że tak powiem, no, odpłacić swojemu Bogu, swojemu Zbawicielowi za to, co od niego otrzymał. Moglibyśmy sobie, i tutaj zakończę jeszcze taką małą refleksją, bo oczywiście mogą się pojawić różnego rodzaju obawy, pytania, wątpliwości. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, to w takim razie to grozi mi swego rodzaju nadgorliwość. Może czasami nawet trochę na ślepo szukał, starał, działał się, próbował, zamiast na przykład czekać na Boga. Oczywiście są w życiu takie sytuacje, że musimy poczekać. Są w życiu takie sytuacje, że musimy czekać na Boga, poczekać na łaskę, poczekać na Bożą odpowiedź. Jest jednak różnica pomiędzy czekaniem na Bożą odpowiedź, czekaniem czasami na Bożą wolę, na Bożą wskazówkę, a oczekiwaniem, że Bóg wszystko za nas zrobi. Więc tutaj pierwsza taka wskazówka. Oczywiście wezwanie do tego, by współdziałać z łaską, nie oznacza, że w tym momencie mamy w ogóle zapomnieć o woli Bożej, przestać szukać woli Bożej, przestać patrzeć na Boga. To jest pierwsza sprawa. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co zrobiła ta kobieta, widzimy, że człowiek, którego dotknęła łaska, człowiek, który otrzymał wielkiego przebaczenia, jest w stanie zrobić czasami rzeczy wielkie, ciekawe i, bym powiedział, nawet spektakularne i niezwykłe. Ciekawą rzeczą jest, że ona przyszła do Pana Jezusa z jakimś takim własnym pomysłem, z własną inicjatywą, z tym, co miała. Miała tam jakiś olejek. No, była grzesznicą, więc można się domyśleć, skąd miała pieniądze na to, żeby jakiś tam olejek kupić. I no Pan Jezus jej absolutnie nie potępił. Pan Jezus to przyjął, można powiedzieć. Pan Jezus przyjął to, co ona przyniosła, to, co ona zaproponowała. My czasami się boimy, że wszystko to, co możemy dać, wymyśleć, zaproponować, jest jakieś skażone, złe, nie wiem, obarczone złą motywacją, obarczone jakąś złą historią, złym kontekstem i tak dalej. No, pewnie nieraz tak jest, ale z drugiej strony nie bójmy się przychodzić do Pana Jezusa z tym, co mamy, nawet z naszymi pomysłami, z naszymi różnego rodzaju czasami inicjatywami. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wszystko w granicach rozsądku, wszystko w granicach też czekania na wolę Bożą, ale czasami lepiej spróbować coś zrobić, niż zachować jakąś taką zdystansowaną bierność i przyjąć pozycję obserwatora. Jest jeszcze jedna rzecz. W Ewangeliach są dwie historie namaszczenia. Ta i jest też namaszczenie przez Marię. W tej historii namaszczenia przez Marię w Betanii jest napisane, że w momencie, kiedy ona zbiła ten słoik, to w całym pomieszczeniu rozległ się wspaniały zapach. To tam jest napisane. Nie wiemy, czy akurat tutaj ten olej, czy co tam ta kobieta miała, czy też to wywierało jakiś zapach, czy wydzielało jakiś zapach, czy nie. Ale jest też coś takiego, jak test zapachu, bym to nazwał w taki sposób. Czasami coś robimy, czasami coś chcemy zrobić, czasami się boimy, czy to, co robimy, będzie miało sens, czy będzie dobre, czy będzie właściwe, czy będzie zgodne z wolą Bożą. Czasami wystarczy rozejrzeć się wokół i zobaczyć, jakie są skutki tego, co robimy. Umownie, symbolicznie, zapach. Czy wydzielamy zapach, czy no, wydzielamy coś innego niż zapach. Tu nawiązuję do mojego poprzedniego kazania, kiedy mówiłem o Saulu. To był dobry przykład człowieka nadgorliwego z kolei, prawda? Tutaj, gdy mówimy o naszym działaniu, o inicjatywie, to boimy się nadgorliwości. Mówimy, zachowajmy bierność, czekajmy, aż Bóg wszystko ułoży, Bóg wszystko pokieruje, bo to wtedy będzie dobrze, bo my to możemy tylko naszą nadgorliwością zepsuć. I rzeczywiście jest niebezpieczeństwo nadgorliwości. Saul takim był człowiekiem. Pamiętamy, że on nie miał problemu z niczym, nawet zabiciem własnego syna, taki był gorliwy. No ale jego działanie, jego służba nie wydzielały takiego wspaniałego zapachu, jak działania tych kobiet, które namaściły Pana Jezusa, prawda? Więc możemy sprawdzać, możemy tutaj, myślę, patrzeć na to, jakie skutki wywołuje nasze działanie i robić to, co rzeczywiście będzie miało dobry efekt, będzie miało ten przysłowiowy dobry zapach i dobry skutek. Nie należy być nadgorliwym, nie należy być po ludzku nadgorliwym, ale myślę, że też nie należy się bać robić dla Pana rzeczy czasami zaskakujących, czasami spontanicznych, czasami niezwykłych. Też nie jest zawsze tak, że reakcja otoczenia jest jakąś taką jedynie słuszną miarą tego, co robimy, no bo pamiętamy z Betanii, że zapach był piękny, a Judaszowi się nie podobało, no więc też zależy od tego, kto i jak reaguje. Także taka to historia. Historia o wdzięczności. Historia o naszej reakcji na wdzięczność. Historia ilustrująca też dobrze to, że jako ludzie, którzy są wdzięczni Bogu, powinniśmy reagować, powinniśmy działać, powinniśmy współdziałać z Bogiem. Nie należy się tego bać. I historia o tym, że człowiek dotknięty łaską jest człowiekiem, który jest dla Boga aktywny, jest człowiekiem czynu, jest człowiekiem działania, jest człowiekiem zaangażowania, jest człowiekiem również przeżywającym. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, że ona tam robiła, że ona tam zrobiła zamieszanie, weszła, plątała się tam między gośćmi, ale no, ona to zrobiła z określonych pobudek, z przeżycia. Całą sobą dowodziła to, jak wiele ta kobieta przeżyła. Więc nie bójmy się przeżywać łaski, nie bójmy się jak gdyby zgłębiać też tego, jak wiele od Pana otrzymaliśmy. Jak wielkie przebaczenie nas spotkało i jak wiele jesteśmy Bogu wdzięczni. Bądźmy wdzięczni i niech ta wdzięczność przekłada się na konkretne działania w naszym życiu. Amen.